Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Za konsoletą Małgorzata Ławnicka, przed mikrofonem Kuba Kauga. Na zegarze 12 minut po godzinie 18. Czas na magazyn spraw europejskich na antenie Radia Gdańsk. Pomoże Polska Europa. W naszym studiu goście dzisiaj, tak od lewej strony zacznę. Pani dyrektor, pani doktor Sylwia Mrozowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jest z nami pani doktor Katarzyna Osiecka-Brzeska, Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego również.
Dzień dobry państwu.
Jest z nami pan dyrektor Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. To też podkreślmy, to ważne. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Tak się umówiliśmy, że o polityce klimatycznej, szeroko rozumianej, albo w zasadzie klimatyczno-energetycznej, jak to pani profesor nam zaraz wyjaśni, pewnie rozmawiać dzisiaj będziemy, bo takie powoli mam wrażenie, że ta polityka klimatyczna będzie jednym z głównych tematów sporu, niekończącego się sporu politycznego w Polsce, ale zaczynającej się powoli kampanii wyborczej. Różne wątki związane z polityką klimatyczną, czy to handel emisjami, chociażby ETS, ETS2, one się co chwilę pojawiają w ustach różnych polityków, bardzo często budząc emocje wśród odbiorców, często skrajne emocje. Jeżeli mogę od pani profesor zacząć, pani profesor Sylwia Mrozowska, tak właśnie będzie, to znaczy musimy zrozumieć to, że ta polityka klimatyczna będzie nam wracać w dyskusji publicznej, ale nie zawsze będziemy rozumieli, o czym mówią do nas politycy?
Myślę, że mogłabym się tutaj zgodzić z tą tezą, którą pan teraz postawił, a mianowicie zawsze w okresie wyborczym, przed okresem wyborczym szukamy tych tak zwanych tematów, które wywołują emocje, wywołują pewną może też nie do końca pewność co do materii, o której dyskutujemy. Myślę, że ten poziom wiedzy, ta skomplikowana materia, którą jest polityka klimatyczno-energetyczna, ona właśnie jest takim tematem i wywołuje dużo emocji, ponieważ plan, ambitny plan Unii Europejskiej, aby w 2050 roku osiągnąć poziom niesamowicie ambitnie, mianowicie neutralność klimatyczną. Jest to, można powiedzieć, bardzo ambitna polityka, biorąc pod uwagę cały system globalny, czyli to, co się dzieje na świecie, jak inne państwa podchodzą na przykład do reżimu, międzynarodowego reżimu zmiany klimatu. To, co się dzieje w naszym regionie. I tutaj mam na myśli chociażby wojnę wielkoskalową na Ukrainie. To, co się dzieje wewnątrz Unii. Wszystko to i to, co się dzieje w Polsce, chociażby transformacja energetyczna, ogromna rewolucja technologiczna dla mnie, z mojego punktu widzenia, ogromna szansa dla Polski, ogromna szansa dla naszego regionu. To wszystko jest bardzo złożone i skomplikowane dla naszych mieszkańców, dla obywateli Polski. Bardzo trudno im rozeznać się, prawda? Tym bardziej jeszcze, że jeżeli zwrócimy uwagę na to, co się dzieje teraz w mediach, na to, jak wygląda kwestia informacji, które są wytwarzane, tworzone w różny sposób, też bardzo trudno wybrać sobie źródło informacji.
Ja znalazłem takie badania, które mówią o tym, że ponad 70% treści dotyczących polityki klimatycznej, które pojawiają się w internecie i mediach społecznościowych, to są treści fałszywe, po prostu fałszywe.
Nie wypowiem się na ten temat. Trudno mi tutaj, że tak powiem, się do tego odnieść. Aczkolwiek mogę powiedzieć w ten sposób. Tak zwane fake newsy, które się pojawiają. Może to nie jest taka skala, aż 70%. Raczej bym tutaj optowała trochę mniej. Natomiast bez wątpienia cały czas powtarzam. To jest temat ważny. To jest temat trudny. To jest temat trudny do zrozumienia, dlaczego cały świat idzie w innym kierunku, a my, Unia Europejska, my Polska, my rolnicy, bo dzisiaj o tym będziemy dyskutować, mamy ponosić takie, prawda, inwestycje,
konsekwencje.
Takie konsekwencje i mamy dawać siebie więcej, tak?
Mm-hmm. I mamy myślę, być tymi pierwszymi liderami tej zmiany klimatycznej.
Tak, stąd też sprawiedliwa na świecie. Transformacja, ten temat się pojawia.
To jeżeli mogę do pani doktor Osieckiej-Brzeskiej teraz zwrócić się, bo pani profesor Mrozowska wspomniała o tym celu całej polityki klimatycznej, czyli tej neutralności do 2050 roku, no ale przecież po drodze są różne jeszcze takie, powiedzmy, przystanki, jak chociażby przez wszystkie przypadki odmieniany niejaki Fit for 55, zwłaszcza przez polityków prawicowych. Mam wrażenie, że wyborcy bardzo często nie wiedzą w ogóle, co się kryje za tym sformułowaniem, ale gdyby tak formalnie spojrzeć, no to chodzi o obniżenie emisji o co najmniej 55% w porównaniu do roku 1990. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Tam są kolejne też cele, bo na 2040 wyznaczone, ale to nie teraz chcę omawiać, bardziej chcę zapytać panią, jak ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmienia się aktualnie w samej Unii, biorąc też pod uwagę to, o czym mówiła pani profesor przed chwilą, czyli cały świat trochę w innym kierunku pędzi. Wydaje się, że w Unii Europejskiej urzędnicy zaczęli to zauważać i pewne korekty zaczęły wybrzmiewać w narracjach różnych, ale na ile właściwie ta korekta tej polityki energetyczno-klimatycznej, klimatyczno-energetycznej pojawia się i czy ona już w świadomości też społecznej w ogóle zakorzeniła się?
Czy ona jest w świadomości społecznej? Tak,
że to, że coś się zmienia, że też Unia jakby nie jest bierna też wobec tych pewnych zmian. Pytanie, na ile ta bierność będzie skuteczna i efektywna jeszcze. Ten brak bierności, przepraszam.
Tak, rozumiem. Ja mam wrażenie, że to jest bardziej, tak jak pan powiedział, korekta. Nie wiem, czy też pani profesor, czy rozmówcy się ze mną zgodzą. Chociaż no, to jest dobry kierunek, bo jeżeli mamy politykę, jakiekolwiek zarządzanie, zawsze ten punkt kontrolny, pewna korekta musi się pojawić. No i faktycznie to też widać nie tylko na polu europejskim, bo akurat Polska, jeżeli chodzi o obniżenie emisji gazów cieplarnianych, powiedzmy, że jesteśmy gdzieś pośrodku statystyk. Są kraje jak Hiszpania czy Rumunia, które mają większą emisję niż miały w roku 90. Są kraje oczywiście dużo od nas lepsze, Niemcy, które znacząco obniżyły emisję, chyba dwukrotnie więcej niż Polska. Więc faktycznie mają lepsze osiągnięcia. My, jak wspomniałam, jesteśmy gdzieś po środku i nie bardzo widzimy, gdzie jeszcze możemy podciągnąć te nasze możliwości, żeby faktycznie dopiąć wszystkich tych celów, które były dla nas wyznaczone. Co też może powodować czasami, czy to spowolnienie pewnych działań, spowolnienie pewnych polityk. No i tutaj właśnie dobra jest ta korekta, ten kamień milowy, żeby sprawdzić, w którym kierunku idziemy, co możemy zrobić, co nasza gospodarka jeszcze jest w stanie znieść, no bo z jednej strony mówimy o tej sprawiedliwości klimatycznej, no ale mówiąc o całym zrównoważonym rozwoju, mamy też mówić o sprawiedliwości ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej. Więc na ile te trzy obszary będą się razem równo rozwijać. Na to, co dzieje się w Europie, ma też oczywiście wpływ cały świat. No z jednej strony Chiny, na które narzekamy, ale z drugiej strony Chiny, które też są największym producentem energii odnawialnej, które też mają śrubowane cele na rok 2050 i obiecują, że dopną ich.
I mocno idą wozę, patrząc na przynajmniej te wskaźniki, które prezentują, no to rzeczywiście jest się nad czym zastanowić tutaj poważnie, czy Chiny nie kradną, prawda, nam trochę tego miejsca lidera powoli.
No, myślę, że chyba ukradły już kawałek czasu temu, jeżeli o sam wolumen chodzi. Mm-hmm. Natomiast na
przeciwległym... Choć ideologicznie nie ma tam takiej też narracji do końca,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. Ale oni widzą też opłacalność, tę możliwość w długim okresie skończenia się paliw tradycyjnych, kopalnych, tak? Więc tutaj faktycznie OZE staje się dla nich nową szansą. No, ale na drugim końcu mamy Stany Zjednoczone, które powiedziały nie, koniec, kropka. My w to nie idziemy. My stawiamy na innowacje, na zupełnie inne rozwój gospodarki. No i teraz pytanie, co de facto dla naszych polityków stanie się ważniejsze? Czy ta większa konkurencyjność, czy jednak ten stan klimatu jako jakość naszego życia codziennego?
No, to pytanie może być otwarte, chociaż jak znam życie, to politycy będą przynajmniej próbowali wsłuchać się w to, co mówi przeciętny Kowalski, to co mówi społeczeństwo, przynajmniej na etapie kampanii wyborczej. A co będzie po kampanii wyborczej z tym słuchaniem społeczeństwa, to już może być różnie, ale tutaj chcę się do pana dyrektora zwrócić teraz, jeżeli mogę. Trochę nawiązując do tego, o czym pani doktor przed chwilą mówiła, bo padło też tam takie słowo jak sprawiedliwość. I tak sobie myślę, że ci, którzy chyba najbardziej czują się pokrzywdzeni tymi zmianami w polityce klimatycznej, albo ci, którzy najszybciej je odczuwają w swojej codzienności, i to chyba są właśnie rolnicy. Choćby dlatego, że są pewne założenia dotyczące, proszę mnie mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli tutaj zbyt dużego słowa używam, ale trochę zmiany w ogóle technologii produkcji żywności, tak można powiedzieć. Wycofania pewnych środków używanych do nawożenia pól na przykład i tak dalej, i tak dalej. To pociąga za sobą realne zmiany w funkcjonowaniu gospodarstwa. Pytanie, czy na każdym poziomie i jaka jest skala tego niezadowolenia, tak jak pan słyszy, jak rozmawia z rolnikami.
Punktem wejścia do dyskusji ochrony klimatu musi być jak gdyby zdiagnozowanie takiego punktu zero tego, co mamy. I warto pamiętać, że znaczenie produkcji przemysłu rolno-spożywczego w różnych krajach Unii jest różne. Polska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o produkcję produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Dość powiedzieć, że eksport w 2025 roku to ponad 58,4 miliarda euro, co stanowi prawie 250 miliardów złotych. Warto tym pamiętać, że to wszystko w naszym koszyku eksportowym to prawie 1/7, czyli około 15% naszego eksportu stanowią produkty rolno-spożywcze. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o produkcję mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję jabłek. I warto pamiętać, że jesteśmy na przykład trzecim największym eksporterem mięsa drobiowego na świecie, po Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Eksportujemy więcej niż Rosja, Kanada i inne dużo większe kraje. To pokazuje, jak wielki potencjał stanowi przemysł rolno-spożywczy w naszym kraju. Mm-hmm. W związku z tym zupełnie inaczej trzeba patrzeć na te zmiany w krajach, gdzie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w koszyku gospodarki waży dużo, a takim krajem jest Polska, a zupełnie inaczej.
Tam, gdzie ma marginalne znaczenie, tak?
Oczywiście.
No, ale też się nie ma co dziwić polskim rolnikom, że
to jest ten punkt
głosy
wyjścia,
podnoszą.
Który też warto sobie w tej dyskusji klimatycznej postawić. A więc w naszej gospodarce przemysł rolno-spożywczy waży dużo. I ja myślę, że dzisiaj nie toczymy tutaj sporu o klimat. Wszyscy wiemy, że zachodzą zmiany klimatyczne, że musimy dbać o to, aby o ten klimat i o to środowisko zadbać.
Przepraszam, wejdę w słowo.
Jest to tylko spór o tempo.
Niektórzy się mogą nie zgodzić z tym, jednak jak słucham polityków, czasami co mówią, to negacjonizm tych zmian klimatycznych.
Dzisiaj raczej spieramy się o tempo
niestety
tych
istnieje,
zmian,
tak.
Koszty ekonomiczne
i
koszty społeczne tych zmian.
Jak się im przeciwstawiać.
A więc dzisiaj bardziej pytamy, w jakim czasie, jakimi sposobami, a nie to, czy należy dbać o środowisko, bo tutaj wydaje mi się, że jesteśmy zgodni, zarówno rolnicy, jak i
no tak sobie właśnie z drugiej strony myślę, że też rolnicy są pewnie tą pierwszą grupą, która odczuwa realnie zmiany klimatu, bo już nie chcę tutaj wielkich terminów, jakieś tam susza hydrologiczna przywoływać i tak dalej, ale to od rolników bardzo często słyszymy, że po prostu pogoda nie pozwoliła w jakiś tam sposób poradzić sobie, czy przeprowadzić tych upraw zgodnie z planem, więc trochę wracam do tego, o czym mówiłem, tak. Bo te populizmy, one istnieją. Ten negacjonizm zmian klimatycznych istnieje. Rolnicy się nie nabiorą na to?
Rolnicy nie muszą być pierwszą ofiarą zmian klimatu. Odpowiednio prowadzona transformacja klimatyczna to nie musi oznaczać likwidacji rolnictwa. Może prowadzić do rozwoju różnych produkcji działalności. Na skutek zmian klimatycznych mogę powiedzieć, że w naszym kraju mamy obecnie 725 winnic, a więc jest rozwój enologii, a więc nauki o winiarstwie, powstają winnice.
To jest, a na Pomorzu też powstają? Tak,
na Pomorzu mamy kilkanaście winnic. W każdym województwie naszego kraju jest już winnica. Przynajmniej kilkanaście winnic mamy w województwie pomorskim.
Lubuskie mi się zawsze wydawało takim
Lubuskie
liderem.
Lubuskie ponad 100 winnic, tak, rzeczywiście jest liderem, ale produkują nasi rolnicy niezłe jakościowo wina. U nas w województwie pomorskim. To też pokazuje, że zmiany klimatyczne to nie tylko zagrożenie, ale to też może być szansa.
No i właśnie ta kwestia adaptowania się do tych zmian, prawda? Wykorzystywania tych wyzwań tak naprawdę, nie jako przeszkód, czy jako końca, tak jak pan powiedział, tylko jakieś szansy po prostu na
Dokładnie.
Coś nowego. Tak?
A z drugiej strony musimy pamiętać, że w tej dyskusji klimatycznej rolnictwo to z jednej strony jest oczywiście emitent, ale pamiętajmy o tym, że rolnictwo jest jedynym albo jednym z naprawdę niewielu sektorów, który w przeciwieństwie do innych może pochłaniać dwutlenek węgla, a więc produkcja roślinna jest korzystna dla środowiska. I to też trzeba pamiętać w tej dyskusji o ochronie środowiska, o zmianach klimatycznych, że rolnictwo to jedyna gałąź gospodarki, która jest nie tylko emitentem, ale również działa korzystnie dla środowiska, pochłaniając dwutlenek węgla.
Aha. I tutaj zrobimy, tutaj postawimy kropkę i zrobimy krótką przerwę w naszej audycji, przerwę muzyczną, także później będą jeszcze informacje drogowe, a także flesz europejski, który przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski.
Rząd w tym tygodniu rozważy ewentualne wprowadzenie ograniczeń turystyki paliwowej, czyli reglamentację sprzedaży paliw obcokrajowcom. Pakiet CPN, ceny paliwa niżej, wszedł w życie w ubiegły wtorek. Obniżono VAT na paliwa, akcyzę i wprowadzono ceny maksymalne. Tym samym ceny paliw w Polsce stały się jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Wtedy minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że rząd analizuje scenariusze na wypadek turystyki paliwowej. Nie wykluczył, że gdyby była taka potrzeba, to wprowadzi ograniczenia sprzedaży paliw obcokrajowcom. Świat przeżywa najgorszy kryzys energetyczny w historii, alarmuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Eksperci oceniają, że powrót do stanu sprzed początku wojny na Bliskim Wschodzie zajmie bardzo dużo czasu. Agencja przewiduje, że na kryzysie najbardziej ucierpią kraje uzależnione od transportu surowców przez cieśninę Ormus, czyli kraje azjatyckie i afrykańskie, zwłaszcza najsłabsze gospodarki. Skutki odczuje także Europa. Szwedzi liczą na szybkie podpisanie umowy na budowę okrętów podwodnych dla Polski. Nasz kraj w przetargu wybrał szwedzką ofertę budowy 3 okrętów podwodnych. Trwają negocjacje, a podpisanie umowy ma nastąpić późną wiosną tego roku. Zdaniem obu stron, używanie tych samych okrętów podwodnych może przynieść duże korzyści. Posiadanie takich systemów i łodzi podwodnych oznacza możliwość korzystania z obu brzegów Morza Bałtyckiego do logistyki, utrzymania, napraw i modernizacji. Polski okręt podwodny mógłby być zmodernizowany w Karlskronie, a szwedzki w Gdyni, przekazał szwedzki resort obrony narodowej. 5 ministrów finansów krajów Unii Europejskiej chce wprowadzenia podatku od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Wniosek w tej sprawie trafił do Komisji Europejskiej. Ministrowie z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch argumentują, że ci, którzy czerpią korzyści ze skutków wojny, muszą przyczynić się do złagodzenia obciążeń dla ogółu społeczeństwa. Zdaniem szefów resortów finansów, wprowadzenie specjalnego podatku od nadmiernych zysków firm energetycznych byłoby sygnałem, że Unia Europejska jest zjednoczona i działa wspólnie. Ministerstwo Zdrowia odwoła się od nieprawomocnego wyroku belgijskiego sądu, który orzekł, że Polska ma zapłacić 1 300 000 000 euro kary za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Pfizer pozwał Polskę i Rumunię, argumentując, że oba kraje powinny były przyjąć szczepionki, bo były do tego zobowiązane kontraktem Komisji Europejskiej. Polska w 2022 roku odmówiła ich przyjęcia, tłumacząc to mniejszą liczbą zakażeń i trwającą wojną na Ukrainie. Rumunia podjęła podobną decyzję. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance oficjalnie rozpoczął dwudniową wizytę na Węgrzech na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju. Wizyta, która może być odczytana jako wsparcie dla walczącego o utrzymanie 16-letniej władzy premiera Viktora Orbana, budzi kontrowersje. Polacy mają czas tylko do północy, aby kupić taniej wizę do Wielkiej Brytanii. Od jutra wchodzą w życie nowe stawki brytyjskiego Home Office, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podwyżki obejmują niemal każdą kategorię, od wiz turystycznych po pracownicze. Przy wyjazdach rodzinnych dzisiejszy przelew oznacza nawet 1000 zł oszczędności. Droższe będą wizy zarówno na krótkie wyjazdy, jak i pobyty związane z pracą czy osiedleniem się w Wielkiej Brytanii. Astronauci misji Artemis II obrali kurs powrotny na Ziemię. Załoga nawiązała ponowny kontakt z Centrum Kontroli Misji po spodziewanej 40-minutowej przerwie w łączności, która nastąpiła, gdy statek kosmiczny znalazł się za Księżycem. Wczoraj załoga pobiła rekord odległości ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku, zapuszczając się w przestrzeń kosmiczną dalej niż dotarł jakikolwiek człowiek w historii. Było to 406 tysięcy kilometrów od naszej planety. Powrót astronautów na Ziemię nastąpi w nocy z piątku na sobotę.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Wracamy po przerwie razem z profesor Sylwią Mrozowską, dr Katarzyną Osiecką-Brzeską i Aleksandrem Machem, dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, do którego teraz zwrócę się ponownie. Panie dyrektorze, tak trochę nawiązując do tego, o czym pan mówił przed naszą przerwą, a mówił pan między innymi o tym chociażby, że klimat wymusza też ciekawe zmiany w rolnictwie, jak chociażby to, że zaczęło przybywać nam winnic w województwie pomorskim, w całej Polsce zresztą, ale na Pomorzu także. Chcę pana zapytać o coś takiego, bo mówił pan o tym, że ta otwartość na przystosowanie się też do tych zmian jest ważna i zastanawiam się, co wy jako Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w tym zakresie robicie. Czy macie, nie wiem, jakieś programy, szkolenia, próbujecie wychodzić do rolników, jakąś kampanię informacyjną też prowadzicie, albo może odwrotnie, może to rolnicy do was się zwracają z jakimiś konkretnymi aspektami, pytaniami i w tym zakresie chcecie im pomagać. Jak to wygląda w praktyce?
Panie redaktorze, no tak jak przed chwilą pan powiedział, ponad 70% informacji dotyczących polityki klimatycznej, która pojawia się w przestrzeni medialnej, może być nieprawdziwa, więc w tym miejscu pragnę zaprosić wszystkich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, producentów rolnych do naszych placówek, aby korzystali z wiedzy naszych doradców i specjalistów. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma swoje placówki na terenie wszystkich powiatów ziemskich naszego województwa. Tam nasi doradcy, wykwalifikowani, nasi specjaliści służą poradą, a więc bardzo często również w biurach gminnych funkcjonują, więc nie ma tutaj wykluczenia. Tak naprawdę wszyscy rolnicy mogą zasięgnąć informacji. Mamy wyszkolonych doradców rolnych, doradców ekologicznych, doradców rolno-środowiskowych i ci ludzie, 220 pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego czeka i służy poradą, pomocą, wsparciem dla rolników, bo naprawdę w tym obszarze, w tej materii dzisiaj poruszać się jest niezmiernie trudno, więc warto oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu.
No i też informacjach, za które ktoś odpowiada w jakimś
oczywiście,
sensie, prawda? I ponosi odpowiedzialność.
Nasi doradcy i specjaliści, chociażby w tym momencie trwa kampania wnioskowa, a więc to jest to najbardziej powszechne działanie, z którego korzystają rolnicy.
I
w naszym
województwie
to jest ponad 36 tysięcy rolników, którzy przygotowują, składają wnioski o płatności obszarowe. Nasi doradcy, specjaliści przygotowują te wnioski dla rolników. I to jest niezmiernie istotne i ważne, aby te wnioski były dobrze przygotowane, tak aby rolnicy nie narażali się na sankcje, a dodatkowo najbardziej efektywnie ze środków wsparcia korzystali. Mam tutaj na uwadze również korzystanie z ekoschematów, również musi być wiedza, musi być doświadczenie, aby dzisiaj sprawnie poruszać się w tej materii.
A gdyby pan mógł to objaśnić, być może niekoniecznie rolnikom, którzy nas zapewne też słuchają, ale tym, którzy słuchają nas i może niekoniecznie są biegli w tym temacie albo znają się na rolnictwie. Co to są te płatności obszarowe chociażby, o których pan powiedział?
Płatności obszarowe to raz w roku rolnicy, przedsiębiorcy rolni składają wnioski o płatności obszarowe. To są tak zwane dopłaty bezpośrednie, tak często o nich mówimy. To są środki wsparcia do produkcji rolnej, które obowiązują w krajach członkowskich Unii Europejskiej i również u nas. W tej chwili termin składania tych wniosków to 15 maja, być może zostanie on wydłużony.
A też wysokość tych dopłat może zależeć od jakby stopnia przygotowania do czy
wysokość
wejścia
tych dopłat,
w tę politykę klimatyczną, powiedzmy,
oczywiście,
tak?
Że tak. Mhm. Jest stawka podstawowa, a spełnienie poszczególnych ekoschematów może generować stawkę dodatkową za poszczególne spełnienie właśnie tych środowiskowych wymagań.
Do pani doktor Osieckiej-Brzeskiej, jeżeli mogę z pytaniem teraz zwrócić się, czego tak naprawdę my zwykli zjadacze chleba przeciętni, chleba najlepiej na pomorskiej ziemi, który oczywiście z takiego zboża został wyprodukowany, ale już bez żartów i tak poważnie zupełnie mówiąc, czego my się musimy spodziewać i jak to będzie wpływać na nasze życie? Ja wiem, że to jest bardzo otwarte pytanie, ale mam na myśli to, że podwyżki cen energii wymuszone tą polityką klimatyczną są faktem po prostu. Nowe podatki różne, które się pojawiają, są faktem. No mówi się o tym, że bardzo mocno ten ETS-2 wpłynie na budownictwo i na koszty realizacji różnych inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Ile w tym prawdy pani trochę kręci głową?
Czego możemy się spodziewać? Pewnie bardzo wielu różnych działań. Po części faktycznie mogą pojawić się podwyżki związane ze zmianą struktury produkcji energii. Z drugiej strony, ta zmiana struktury też spowoduje, że będziemy musieli kupować mniej certyfikatów, więc może faktycznie będzie to odrobinę tańsze. Chociaż patrząc na całą sytuację teraz na świecie, nie wiem, czy ta nasza energia może być tańsza, ale to na chwilę zostawmy. Jeżeli chodzi o zmiany w budownictwie, też nie jestem pewna, czy te wymogi będą aż tak złe, jeżeli chodzi o nowe budownictwo, bo już stosując nowe standardy, i tak polscy inwestorzy dostosowują się do tych najlepszych, do tych najbardziej efektywnych, zarówno jeżeli chodzi o samą budowę, ale też o energetykę, o dbałość, o termomodernizację. Wiemy też, ile jest dopłat różnego typu do termomodernizacji starszych budynków, do wymiany pieców, co prawda to już się też powoli kończy.
No, to też kontrowersyjny temat, bo
tak,
to pełen
oczywiście.
Pułapek.
Dokładnie. I to dobrze znanych też na Pomorzu pułapek, więc tutaj też mogą się pojawić takie rzeczy. No na pewno będziemy się bać po części wpływu gdzieś na ceny żywności, tak? No bo tutaj też pytanie, na ile chociażby podatek od importowanych nawozów, na ile on może podwyższyć koszty w rolnictwie, bo też mamy nowe, w sumie nie podatek, a nowe opłaty celne. Mhm. Natomiast on dalej będzie się przekładać tak jak podatek na ceny końcowe oczywiście, no ale z drugiej strony ma to spowodować to, że nasi rolnicy europejscy będą bardziej konkurencyjni niż te dobra, tak, które z zagranicy są importowane. Ojej, czego my jeszcze możemy się spodziewać? Muszę się zastanowić.
Mm-hmm. To do pani profesor się z podobnym pytaniem zwrócę, ale w trochę innej materii. Czego my się możemy spodziewać w tej takiej warstwie retoryczno-politycznej, w warstwie marketingu politycznego pewnego, bo ten temat, tak jak ustaliliśmy, on jest wiodącym. Co do skali tych fake newsów, to też można wspierać, ale wiemy o tym, że politycy chociażby bardzo często posługują się półprawdami, czy wręcz po prostu kłamstwami. Bardzo często serwis Demagog na przykład to ładnie punktuje, można tam zajrzeć i krok po kroku to jest wszystko powyjaśniane. Tak będzie ten spór polityczny wyglądał. Po prostu. Jak się ma w tym odnaleźć obywatel?
Ja troszkę chciałam powiedzieć o Unii Europejskiej. Najpierw, zanim przejdziemy do naszego środowiska tutaj polskiego, bo to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o specyfikę narracji wyborczej. Tak? Jakby to jest inna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, myślę, że powinniśmy na to spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Tak jak wspomniałam na samym początku, moim zdaniem, a zajmuję się transformacją energetyczną, to jest mój główny obszar badawczy, transformacja energetyczna, która jest bardzo mocno powiązana właśnie z polityką klimatyczno-energetyczną, ona jest ogromną szansą dla całej Unii Europejskiej, a dla nas w szczególności. Dlaczego? Dlatego, że to jest szansa na innowacje, to jest szansa na niezależność energetyczną, to jest szansa na poszukiwanie nowych rozwiązań. To jest trudny okres. Zawsze tego typu okresy są trudne. Ja bardzo dobrze rozumiem obawy społeczne, one mają prawo być, a naszą rolą, nie tylko ośrodka, ale też rolą Uniwersytetu, na przykład Gdańskiego, jest wyjaśnianie, wspieranie, podnoszenie świadomości, pomoc również w pozyskiwaniu środków finansowych, których jest bardzo dużo na rynku. I tu chciałam, przed chwileczką moja przedmówczyni wspomniała na temat pewnych patologii związanych z wydatkowaniem środków, powiedzmy europejskich, nie tylko różnego
rodzaju. Zdarzają się te patologie, tak, w każdym obszarze.
Dokładnie tak,
tak.
Ja bym powiedziała w ten sposób. My bardzo dobrze absorbujemy środki europejskie, ale nie zawsze dobrze je wykorzystujemy. To znaczy mamy 100% praktycznie, można powiedzieć, umiejętność pozyskiwania. Mhm. ale nie myślimy o tym, jak mądrze je rozwiązania, które finansujemy, jak budować pewną synergię, która pozwoliłaby nam opierać te działania, które wynikają z finansowania na długotrwałą strategię. Na przykład tutaj mówiąc o rolnikach, czy mówiąc właśnie o pewnego rodzaju klastrach energetycznych, czy teraz wielki boom na spółdzielnie energetyczne, to jest też bardzo istotna kwestia.
A przepraszam, jeżeli w słowo mogę wejść, a jak to się właśnie w polityce klimatycznej może objawiać? No bo to są też skomplikowane procesy. Ja też rozumiem to, o czym pani mówi w taki sposób i widzimy to niestety czasami gołym okiem, że ktoś, przepraszam, teraz może to upraszczam, ale wybuduje na przykład trakt rowerowo pieszy i okazuje się, że ten trakt przecina albo jest w kolizji z jakimś, z jakąś inną instalacją, ale teraz nie można niczego ruszyć przez 3 lata, bo Unia dała pieniądze i musi minąć okres, zanim cokolwiek będzie można zrobić. Tak to trochę przejaskrawiam, ale tak to w praktyce czasami w takich prostych inwestycjach wygląda. Jak to się na politykę klimatyczną czy energetyczną przekłada?
Powiem
to,
tak,
o czym pani powiedziała.
Dobrze, no bez wątpienia sytuację mamy teraz obecnie taką, że nasza polityka klimatyczno-energetyczna jest głównym, można powiedzieć, osią strategii Unii Europejskiej. To co oznacza? Oznacza to, że całe zarządzanie strategiczne, czyli wszystkie środki finansowe są kierowane na ten cel. Zarówno te związane z badaniami, wielki program Horyzont prawda, Europa, który finansuje badania, one również czytając te kole różnego rodzaju agendy widzimy na co są przeznaczone, a właśnie na to, żeby wesprzeć badania naukowe, które by mają się one przesunąć na tory właśnie takie, żeby pomóc znaleźć te innowacyjne rozwiązania, pomóc w komercjalizacji też tych wyników badań naukowych. Z drugiej strony pozostałe środki, które są również w Unii Europejskiej, one wszystkie w jakiś sposób mają się do tego przyczynić. Jeżeli rozumiemy i myślimy strategicznie, wieloaspektowo, wręcz mamy tak zwany helikopter view na pewne procesy, potrafimy myśleć o sobie, o swoich celach strategicznie, to jesteśmy w stanie spojrzeć na te środki finansowe i zbudować pewien model, tak, jak będziemy je pozyskiwać i jak one mają wspomagać nas, powiedzmy, w tych rozwiązaniach, które docelowo będą pomagały nam, po pierwsze, osiągnąć te wskaźniki, które są ważne, po drugie, stać się bardziej konkurencyjnym, innowacyjnym, po trzecie, zarabiać na tym. I to jest naprawdę możliwe. Ja jestem pełna podziwu i pełna wiary w to, że nasi młodzi naukowcy, ale też młodzi rolnicy, to są bardzo kompetentne, innowacyjne osoby, potrafią poszukiwać tych źródeł, znają języki obce, bardzo dobrze się poruszają. Być może my za mało mówimy właśnie o tych rozwiązaniach, o tych młodych ludziach, którzy łapią dla siebie szansę. Oni mówią, nieważne, czy to jest polityka klimatyczna, energetyczna, czy to jest inna polityka, ale są na to środki finansowe, my musimy być innowacyjni, musimy szukać biznesu dla siebie i rozwijać przedsiębiorczość. I tak jak tutaj pani wspomniała na temat tego, jak Chiny do tego podchodzą, ale też Stany Zjednoczone wbrew pozorom rozwijają swoją zieloną politykę.
Mimo, że w warstwie retorycznej na przykład Donald Trump jednoznacznie krytykuje.
Ale oczywiście, to jest biznes.
I zaprzecza też zmianom
klimatycznym.
Tak
jest, to jest biznes. Chiny, które jak doskonale wiemy, mają troszeczkę inny stosunek do reżimu międzynarodowego zmiany klimatu, ale jeżeli chodzi o zyski finansowe, o biznes, bardzo dobrze to widzą. Ja bym tu podeszła do tego w ten sposób, żeby też zobaczyć, jakie wsparciowe środki proponuje Unia, która nie może być ignorantką tego, że tak duża grupa krajów ma pewne wątpliwości co do tego, czy punkt wyjścia jest wystarczający, żebyśmy sprostali tym wymogom. Bo jeżeli nie sprostamy, to nie damy rady, to wszystko wpłynie na całą Unię Europejską.
I tu, przepraszam, że wejdę w słowo, bo właśnie do pana dyrektora chciałem się zwrócić, ale widzę, że sam też się zgłasza do wypowiedzi, no właśnie, to te kwestie wsparcia, prawda, są chyba bardzo istotne.
Oczywiście, ale ja też chcę powiedzieć, że w tej całej debacie klimatyczno-środowiskowej niezmiernie istotne jest to, aby uważać na skrajne narracje, bo nie brakuje głosów, że z jednej strony mamy przekazy mówiące o tym, że nieuchronna katastrofa środowiskowo-klimatyczna.
Spłoniemy za chwilę
tak
wszyscy
jest.
Z drugiej strony nie będzie niczego.
Słyszymy, że zmiany klimatu to mit, a myślę, że niezwykle istotne i kluczowe jest to, żeby szukać pewnej równowagi, aby wsłuchiwać się w głosy obu stron, aby konfrontować argumenty i uczestniczyć w takiej uczciwej, rzeczowej debacie, takiej, która z jednej strony pokazuje koszty, ale z drugiej strony potencjalne korzyści, zamiast przekonywać nas tylko do jednej słusznej wizji. Mm-hmm. Bo ta prawda zwykle jest tak, że leży gdzieś po środku.
Albo tam, gdzie leży, jak niektórzy mówią. Pani profesor, proszę bardzo.
Jedno tylko słowo chciałam powiedzieć, bo to przypomniałam sobie teraz, że chociażby Fundusz Społeczny na rzecz klimatu, o który planuje Unia Europejska, to jest 86,7 miliarda euro na lata 2026-2032. Tutaj chcę nawrócić do obaw społecznych. Nie można ich ignorować. Unia Europejska, która tak naprawdę jest bardzo oddalona od obywatela wbrew pozorom, a ten proces decyzyjny znajduje się w Brukseli, nie może ignorować tak naprawdę głosów społecznych, a szczególnie rolników, co do których ma specyficzny stosunek ze względu na prawda, wspólną politykę rolną. Więc myślę, że też musimy się przyjrzeć tym wszystkim instrumentom, które są na stole lub które są teraz budowane, po to, aby ta transformacja była bardziej sprawiedliwa niż nam się wydaje i rzeczywiście też mieć taką świadomość, że okres wyborczy, wybory parlamentarne, to jest ten okres, kiedy my w pewnym stopniu hiperbolizujemy pewne strachy lub też ignorujemy za bardzo pewne, prawda, wyzwania, które się pojawiają. I trzeba mieć tutaj, myślę, ten zdrowy rozsądek w tym, żeby zrozumieć, że polityka rządzi się swoimi prawami. Bez władzy nie ma polityki, więc walka, prawda, musi być. Natomiast na pewno kwestie polityki klimatyczno-energetycznej będą jednym z głównych tematów tej osi, ponieważ one dotykają tak naprawdę bardzo różnych grup społecznych. A jak wiemy, prawda, o głosy właśnie obywateli będą partie polityczne walczyć.
O, i na pewno politycy będą mówić to, co obywatele chcieliby usłyszeć, a niekoniecznie to, co może zawsze akurat najlepiej byłoby powiedzieć. Do pani doktor Osieckiej-Brzeskiej jeszcze chcę wrócić, bo padło też to hasło dotyczące równowagi, katedra zrównoważonych procesów rynkowych, powołując się na tę jednostkę. Jeżeli mogę, bo chcę zapytać o taką rzecz, bo my tak mówimy Unia Europejska, ale Unia Europejska nie jest jednorodna. Widzimy to na przykładzie chociażby Mercosuru, gdzie na przykład Francja czy Polska mają kompletnie inne interesy w kwestii tej umowy handlowej z krajami Ameryki Południowej niż na przykład Niemcy i Hiszpanie chociażby. Tak? Podejrzewam, że albo proszę mnie z błędu wyprowadzić i wyjaśnić, jak to jest w zakresie polityki klimatycznej. Tam też pewnie nie do końca jest jednorodność. I teraz dlaczego o to pytam? Zastanawiam się, czy to może być jakąś kolejną takim szparą, że tak powiem, w pewnej jednolitości Unii Europejskiej w procesach integracyjnych, no bo no jest sporo tych niebezpieczeństw. Mówi się o pewnej dezintegracji Unii Europejskiej i w co najmniej kilku krajach widzimy dość wyraźnie siły takie, które by chciały w tę stronę iść. Jak to się w polityce klimatycznej przedstawia?
Oj, myślę, że w polityce klimatycznej to wyjątkowo widać. Co więcej, widać też pewne zmiany teraz, w ostatnim czasie. Bodajże, o ile rozumiem, nie skłamała, ale ze 2 miesiące temu było spotkanie w krajach Beneluxu, gdzie nagle Niemcy i Francuzi powiedzieli, że może dobrze byłoby w ogóle wycofać się z całego systemu certyfikatów ETS, na co zostało to podchwycone przez nasze władze, że faktycznie no, byłoby to dobre, żeby to wszystko poodsuwać albo przynajmniej wprowadzić pewną rewizję.
Obywatele na pewno chcieliby to usłyszeć.
Tak. Tak, na pewno. A z drugiej strony potem i Niemcy, i Francuzi szybko się z tego wycofali, a u nas ta narracja została. A, no i pewnie będziemy też o niej długo słyszeć. Natomiast moim marzeniem jest może tak, żeby ludzie podchodzili do tej transformacji nie jak do ryzyka, które ma nam przynieść coś złego, tylko jako pewnego typu zabezpieczenie. Tak jak pani profesor też wspominała, takie przygotowanie się na pewne aspekty, które mogą nas spotkać i jak my możemy temu zapobiec, jak możemy wykorzystać pieniądze. Chociażby jeżeli chodzi o rolnictwo, to no wiemy, jak już wspominaliśmy tutaj w spotkaniu, mamy problemy z suszą w Polsce od 10 lat. No to jak wykorzystać naturalną retencję, jak wykorzystać dofinansowanie, żeby faktycznie ta retencja została zatrzymana. No i takim tym moim drugim marzeniem jest, żeby w tej naszej kampanii politycznej faktycznie pokazywać, jak pójdziemy do przodu, a nie jak będziemy się kłócić a propos niektórych tematów i broń Boże wycofywać z Unii.
Czyli nie pokazywać do końca tego, co nas obciąża i co jest takim kamieniem trochę u nogi, jak to rozumiem, w tym marszu wspólnym naprzód.
No właśnie, ja nie wiem, czy to jest ten kamień u nogi. Ja wiem, że tu możemy się kłócić na wiele tematów.
Ale tak to
jest
często przedstawiane po prostu.
Tak, oczywiście. No i jeden z argumentów, że dlaczego mamy my iść jako mały kontynent w politykę klimatyczną, czy klimatyczno-energetyczną, skoro tylko jesteśmy odpowiedzialni za 10 czy 12% emisji. Mhm. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy już na przeliczenie na obywatela, no to jesteśmy dużo wyżej, tak? Więc to zależy, który ten wskaźnik jest wykorzystywany. Jeżeli weźmiemy tę naszą osobistą odpowiedzialność, no to ona jest znacznie większa, więc chyba dobrze by było.
W statystyce można zapisać niemalże wszystko. Ale tym takim optymistycznym spojrzeniem pani na te sprawy będziemy puentować naszą dzisiejszą audycję. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. I teraz od drugiej strony, przedstawiając gośćmi w studiu Radia Gdańsk, byli dzisiaj dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, pan Aleksander Mach. Dziękujemy bardzo. Doktor Katarzyna Osiecka-Brzeska, Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję.
A także profesor Uniwersytetu Gdańskiego Sylwia Mrozowska, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Kuba Kaługa. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy również.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.